pierwsza dziś w Radiu Gorzów poranna rozmowa i gość Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj odbyła się inauguracyjna sesja parlamentu. Pierwszy był Sejm i tam padły między innymi takie oto słowa. Poglądy można mieć, ale proszę, aby język debaty był językiem szacunku. Wie pan, kto tak powiedział?
No tego akurat nie odnotowałem, ale podobają mi się te słowa.
Prezydent podczas orędzia, po czym otrzymał brawa od całej sali.
I należy się za takie słowa. Panie redaktorze, wczoraj to dla mnie to było święto demokracji. Skończyły się wybory i to, co się stało, widzieliśmy właściwie w dniu wczorajszym i w Sejmie, i w Senacie. Dobre słowa, jak najbardziej.
To w polskim Sejmie brakuje języka szacunku?
No widzieliśmy to w poprzedniej kadencji, ale nie tylko języka, też pewnego rodzaju zachowań. Te próby blokowania debaty publicznej, które miały miejsce w ubiegłej kadencji. Procedowanie ustaw biegiem, bez zastanowienia, bez refleksji. Także ja bym zwrócił uwagę nie tylko na język, ale również na sposób działania, postępowania, procedowania.
Elżbieta Witek, marszałkiem Sejmu. Dlaczego koalicja nie zgłosiła swojej kandydatury? Matematyka zadziałała?
Nie, po prostu to jest dobry zwyczaj, panie rektorze. Trzymajmy się pewnych dobrych zwyczajów.
Nie, no dobrym zwyczajem jest właśnie zgłaszać kandydaturę.
Dobrym zwyczajem jest, by ugrupowanie, które wygrało wybory, które ma większość, zgłosiło swojego kandydata i bardzo się cieszę, że w ten sposób było to zaprezentowane.
Borys Budka, szefem klubu parlamentarnego koalicji, przepraszam, Platformy, tu chyba zaskoczenia nie ma.
Nie ma. Zgłosił się zresztą wcześniej. Jest to bardzo dynamiczny, fajny poseł, który myślę, że wiele wniesie też jako przewodniczący.
A czego pan spodziewa się po tym Sejmie? Kłótni czy pracy?
Panie doktorze, tak, wczorajszy dzień pokazał, że poza jednym wystąpieniem pana Macierewicza, ale wolałbym zasunąć tutaj taką zasłonę i w ogóle o tym nie mówić, pokazał, że może w Sejmie toczyć się debata, że mogą być różne poglądy prezentowane. Zresztą różnie możemy oceniać to, co dzieje się w Polsce, ale niech to odbywa się w sposób kulturalny, wyważony, parlamentarny właśnie.
Zapytałem, bo komentatorzy już dziś mówią, że opozycja będzie rzucała kłody pod nogi większości. To ma być ponoć bardziej dynamiczny Sejm niż poprzedni, to znaczy bardziej kłótliwy.
Panie doktorze, opozycja, tu powiedzmy jedną wyraźnie rzecz. Opozycja słownikowo jest przeciwko, jest tym ugrupowaniem, które nie będzie pomagało wprost ugrupowaniu rządzącemu. Stąd często właśnie takie określenie, że totalna. Tak, opozycja zawsze jest totalna, ale z jednym. Opozycja wtedy może zagłosować, wtedy może wspólnie działać, kiedy podziela pewne poglądy. Wizja Polski, PiS-u i Platformy Obywatelskiej to są dwie różne wizje, zupełnie inaczej układane, więc nie spodziewajmy się też, że we wszystkim będzie pełna zgoda.
No ale lepiej, żeby to była kadencja konstruktywnej krytyki ze strony opozycji, a nie totalnej opozycji.
Panie doktorze, niech w Sejmie ścierają się poglądy, niech będą nawet ostre, ale nie powiedziałem za ostre słowa i określenia. Tak, to jest miejsce, gdzie Polacy poprzez swoich przedstawicieli, tych, których wybraliśmy, mają się ze sobą spierać. Po co? Po to, żeby wybierać rzeczy najlepsze dla nas wszystkich.
Wie pan, słowo opozycja jest bardzo szerokie w tym wypadku, kiedy w Sejmie zasiada naście ugrupowań.
No tak.
To może być różnie, bo to może ale być jednak, naście zdań.
Panie rektorze, ale jednak to się udało też po wielu latach. Te różne ugrupowania jednak są zblokowane właśnie w blokach pewnych. I bardzo dobrze, tak jak Lewica składająca się z wielu ugrupowań, tak jak PSL, czy tak jak wreszcie Platforma Obywatelska, która też grupuje poza samą Platformą w ramach Koalicji Obywatelskiej innych.
A Senat będzie hamulcowym rządu?
A to dlaczego?
Sejmu, ustaw?
Bardzo podobały mi się słowa pana marszałka Grodzkiego, że to ma być izba, gdzie będzie się odbywała właśnie debata w sposób wręcz kulturalny, normalny, taki, jak powinien, takimi słowami, działaniami, jakimi się powinien kierować Sejm.
No wie pan, ale to jest teoria. Może być tak, że Koalicja Obywatelska weźmie rewanż za Sejm.
Znaczy, wie pan co...
Ktoś to nawet ładnie określił. Będzie sypanie piachu w tryby.
A może, panie redaktorze, spójrzmy tak pozytywnie. Może wreszcie właśnie Senat będzie spełniał swoją rolę. Izby pewnej refleksji. Izby, gdzie trochę więcej czasu się będzie poświęcało na procedowanie ustaw. Gdzie można będzie wprowadzać poprawki po to, żeby wywalać z tych ustaw ewidentne błędy, których było całe mnóstwo właśnie dlatego, że wieczorem przychodziła ustawa, a na drugi dzień rano senatorowie mieli głosować. Nie. Wyraźnie to też padło, że nie tak będzie działał Senat.
No 30 dni ustawowe na procedowanie ustawy przez Senat, no wystarczy, żeby opóźniać legislację.
Ale dlaczego opóźniać, panie redaktorze? Jeszcze raz wracam. Sami zastanówmy się, ci, którzy się tym interesują, wiedzą o tym. Bardzo wiele bubli prawnych, nieprzemyślanych rzeczy, wprowadzania zmian, które nie były przyjmowane nawet przez biuro legislacyjne. Wielu mówiło, nie, tego tak nie róbmy, inaczej, bo to nam utrudni życie. Nie, Sejm i Senat, jak ten walec przyjmował z dnia na dzień, właściwie po nocach ustawy, żeby tylko szybciej, a później trzeba to nowelizować, a później utrudnia to nam życie. Niech Senat spełnia swoją właściwą rolę izby refleksji i izby potwierdzającej, że dana ustawa, dane rozwiązania są dobre i prawidłowe.
Ale Polacy oczekują szybkiej pracy, szybkich zmian ustaw, złych ustaw, zmiany prawa. A tutaj możemy mieć do czynienia z opóźnieniem. Czyli z tym hamulcowym, o którym mówiłem.
Tylko, panie redaktorze, tylko stanowienie prawa to nie jest bieg na krótki dystans, byle jak najlepszy wynik osiągnąć czasowy. Chcemy, żeby prawo nam życie ułatwiało. Czasem się, gdy sami się z tym spotykamy w swoim życiu, to mówimy, kto to wymyślił. No właśnie, niech Senat dobrze przemyśli pewne rzeczy, niech wskazuje Sejmowi te rzeczy, które niewłaściwie zostały przygotowane.
Platforma ma problem z wyłonieniem kandydata na prezydenta?
A dlaczego, panie redaktorze?
Donald Tusk się wycofał, a to był jedyny kandydat ze strony Platformy, który dorównywał sondażowo w pewnym sensie Andrzejowi Dudzie.
No nie. Podam tylko jako jeden z przykładów, że pani marszałek Kidawa-Błońska miała też bardzo dobre wyniki, ale nie mamy tu żadnego problemu. Nie wiem, dlaczego wszyscy się przejmują, co to się stanie właściwie w Platformie. Inne ugrupowania również jeszcze się nad tym zastanawiają, szykują się.
No, na lewicy się już nie zastanawiają, bo Robert Biedroń ogłosił się samoistnie kandydatem.
No to, że wie pan, dzisiaj czy pan redaktor, czy ja byśmy się ogłosili kandydatem, nie znaczy, że będziemy mieli szansę i nie znaczy to wcale, żebyśmy tym kandydatem de facto zostali, więc nie wszystko się toczy. Widzieliśmy, co się działo wczoraj w Sejmie, w Senacie. Trzeba, żeby parlament ruszył. Trzeba właśnie też, nie da się ukryć, obsadzić różne stanowiska, komisje, to wszystko musi zacząć działać. Przyjdzie moment, a wewnętrzna dyskusja pewna toczy się w Platformie Obywatelskiej. Proszę się nie obawiać, będzie dobry kandydat, myślę taki, który skutecznie powalczy z panem Andrzejem Dudą.
Dyskusja się toczy i pojawiają się już kolejne sondaże, już takie mocno powyborcze. Prawo i Sprawiedliwość 46% ponad, na drugim miejscu Koalicja ponad, blisko 25%. Spora przewaga dalej.
No tak, tylko wie pan, w tym momencie myślę, że dajmy sobie spokój z tymi sondażami. My, wyborcy, zadecydowaliśmy tak, a nie inaczej. Mamy Sejm, mamy Senat. Niech teraz te organa się ukonstytuują. Czekamy na to, co się będzie tam działo. Czekamy też na właśnie ogłoszenie, to jeszcze sporo czasu, terminu wyborów prezydenckich. Niech się kalendarz polityczny...
Czekamy też na projekt budżetu województwa. Pan wie, jaki on będzie? Ostrożny, zrównoważony, proinwestycyjny?
Panie doktorze,
defensywny, ofensywny.
Staramy się, żeby on był proinwestycyjny, staramy się, żeby w każdym budżecie sporo środków na to przeznaczać. Potrzeby ciągle są przeogromne, jeżeli chodzi o otaczającą nas infrastrukturę. Taki będzie.
A będzie w nim ujęta filharmonia w Gorzowie, o której współfinansowanie zabiega Rada Miasta Gorzowa?
Ale wie pan co, ja trochę nie bardzo rozumiem i chyba nie rozumieją tego ci radni, którzy to zgłaszają z Gorzowa. To jest instytucja zupełnie inaczej skonstruowana prawnie, organizacyjnie niż Filharmonia w Zielonej Górze.
Ale o oddziaływaniu ponadregionalnym nawet.
No oczywiście, ale zaczyna się, panie redaktorze, od czegoś innego. Filharmonie są finansowane poprzez budżety województwa. Są to instytucje państwowe, które kiedyś powstały i myślę, że Gorzów, czy władze Gorzowa powinny po pierwsze rozpocząć skuteczne rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby taki był. Jeżeli władze Gorzowa są gotowe do przekazania tego obiektu do zarządzania przez innych, no to jest to też możliwe. To trzeba by było rozmawiać, na jakich zasadach.
Musimy kończyć. Dziękuję. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Platformy.
Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.